Pierwsza księga Samuela, rozdział 16. Czytajmy od 14 wiersza do końca rozdziału, do wiersza 23. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Niechże rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giernkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. W tym 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela widzimy kilka ciekawych zestawień. Widzimy Dawida, który zostaje powołany, aby zasiąść na tronie, a następnie widzimy go jako sługę, który udaje się do królewskiego pałacu, aby tam służyć królowi. Dawid zostaje pomazany świętym olejem i Duch Pański zstępuje na niego. Od Saula zaś odstępuje Duch Boży, a przychodzi na niego duch zły. Dawid znalazł upodobanie w oczach Boga i o dziwo, Dawid znalazł też upodobanie w oczach tego króla, od którego Duch Pański odstąpił. Najpierw widzimy Dawida, który jest na pastwisku z owcami, troszczy się o trzodę swojego ojca, a następnie widzimy Dawida, który jest w pałacu królewskim i gra na harfie. Jakże niewyśledzone są drogi Boże. Jakże Bóg niejednokrotnie zaskakuje nas swoimi wyborami i tym, w jaki sposób prowadzi człowieka. Dawid po swoim namaszczeniu nie zasiadł od razu na tronie, ale musiało minąć wiele lat, wiele trudnych lat. Wiele lat prób i doświadczeń, zanim był gotowy, aby być królem Bożego ludu. Kiedy Duch Boży spoczął na nim, kolejnym zadaniem było stawienie czoła przeciwnikom. I tak samo jak wielki syn Dawida, nasz Pan Jezus Chrystus, o którym czytamy w Nowym Testamencie, że gdy Duch Pański stąpił na niego, następnym krokiem było pójście na pustynię i stawienie czoła zwodzicielowi, wrogowi naszych dusz. I wiemy, że zanim nasz Pan wstąpił na wysokość i zasiadł na tronie chwały, ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, jego droga do tego tronu chwały była drogą cierpienia, była drogą służby, drogą uniżenia, drogą zaparcia się samego siebie i wyparcia się. Najpierw Dawid zostaje powołany, aby służyć temu królowi, który jest w jakiejś mierze opanowany przez tego złego ducha. A zaraz później w kolejnym rozdziale widzimy, że staje przeciwko uosobieniu samego szatana w osobie Goliata. I myślę, że jest tutaj pewna zasada, która dobrze jest, żeby głęboko zapadła w nasze serca. Że droga do chwały to droga, na której jest wiele wyzwań, na której jest wiele prób, wiele doświadczeń. Wielu ludzi przedstawia Ewangelię dzisiaj w taki sposób, że przyjęcie Chrystusa niejako kojarzone jest jakby od razu z zasiądnięciem na tronie chwały, z rozwiązaniem wszystkich problemów, z takim pokojem i uciszeniem duszy, w której jest tylko radość, w której jest tylko zwycięstwo, w której jest tylko chwała, w której są tylko błogosławieństwa. I oczywiście, jeśli właściwie to rozumiemy, jest to prawdą. Jakkolwiek ludzie często rozumieją to według ludzkiego umysłu. I często jest to tak prezentowane. Jeśli rozumiemy, że doświadczenia i próby i nawet cierpienie są tym środkiem kształtowania nas, są tym środkiem, jak Piotr mówi, oczyszczania złota. Oczywiście postrzegamy je jako błogosławieństwo, postrzegamy je jako dobry datek od Boga. Natomiast wielu ludzi spodziewa się i wielu ludzi tak postrzega Ewangelię jako środek do znalezienia takiego życia, jakiego świat szuka w tym świecie. I często ludzie dziwią się, kiedy przychodzą na nich doświadczenia, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą te wezwania, żeby stanąć twarzą w twarz ze złym duchem, z ludźmi, którzy są trapieni przez złe duchy. Mówią, co się dzieje? Czemu wcześniej nie przeżywałem takich problemów? Wcześniej nie przeżywałem takich doświadczeń, takich zmagań. Myślałem, że teraz po prostu powiem tylko słowo, pomodlę się, przeczytam trochę Biblii i wszystko będzie się dobrze układało. Czemu te doświadczenia? Czemu te zmagania? Czemu te ataki? Ileż Dawid musiał znieść, zanim zasiadł na tronie? Tutaj dopiero widzimy początek tej jego służby, która jak na razie, poza tym, że musi przyjąć tę rolę sługi, niewiele go kosztuje. Ale im dalej czytamy jego historię, tym widzimy, że ta presja na nim potęguje się. I są momenty, kiedy Dawid powątpiewa o swoim życiu nawet. Kiedy ucieka do pogańskich królów i udaje przed nimi szalonego. Kiedy ima się różnych rzeczy, żeby przetrwać. Mając na sobie cały czas to pomazanie i to wielkie powołanie na tron. Musimy się tutaj czegoś nauczyć, bracia, siostry. I musimy pozwolić Duchowi Bożemu kształtować w nas tę postawę uniżonej, gotowości, by służyć, cierpliwości na to, żeby Bóg w swoim czasie wywyższył nas. Nie próbować przeskoczyć tych wszystkich przeszkód i tych wszystkich zmagań, które Bóg stawia na naszej drodze. Zanim, jak czytamy, jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim też będziemy uwielbieni. Myślę, że dla sług Saula, dla tych wszystkich, którzy byli na jego dworze, był to bardzo trudny czas. Wyobraźcie sobie takiego szefa, którego opada zły duch i wpada w furię, wpada w wściekłość, wpada w szał bez powodu. O wszystko się czepia, nic mu się nie podoba, z niczego nie jest zadowolony. Myślę, że ten królewski pałac bardziej przypominał w tamtym czasie, czy raczej dwór, bo tutaj jeszcze trudno mówić o pałacu w tamtym czasie, ale ten dwór Saula bardziej przypominał jakąś ciemną jaskinię niż to, co kojarzymy sobie z dworem królewskim. Wiecie, dobre, wystawne jedzenie i muzyka i jakieś przedstawienia i przyjemności. Saul był takiego usposobienia przez tego ducha, że raczej ludzie kryli się i unikali go. I tym sługom nie było łatwo funkcjonować z takim królem. Nie tylko jego trapił zły duch, ale też oni byli utrapieni. I no, coś trzeba z tym zrobić, jakoś trzeba mu pomóc. I wpadli na pomysł, żeby sprowadzić do niego utalentowanego grajka. Pomyśleli, jest siła muzyki, jest możliwość przyniesienia jakiejś ulgi, jakiejś pomocy. I tutaj, powiem szczerze, jestem zdumiony ich radą. Dlatego, że w swoich słowach, które do niego kierują, z jednej strony wykazują się takim głębokim duchowym zrozumieniem prawdziwego problemu Saula. I mają odwagę, żeby mu wprost powiedzieć, w czym jest jego problem. Przychodzą do niego i mówią, oto duch zły od Boga trapi cię. A więc właściwie rozpoznali przyczynę stanu Saula. Widzieli, że to nie jest kwestia jakiegoś charakteru Saula, jakiegoś tylko chwilowego, przejściowego, złego okresu w jego życiu, ale rozpoznali, że to faktycznie, co się w jego życiu dzieje, jest wynikiem jakiegoś duchowego utrapienia. I przyszli z tym do niego i mieli odwagę mu o tym powiedzieć. Natomiast radę, jaką mu dali, to rada, jaką ludzie ze świata mogliby mu dać. Ludzie, którzy nie rozumieją tego, że jeśli faktycznie jest to taki problem duchowy, to powinno się do niego zabrać troszkę z innej strony. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, że nie poradzili mu, aby udał się do jakiejś wróżki, czy jakiegoś wyganiacza duchów, czy jakiegoś odczyniacza, czy innego sługi szatana, do którego niestety wielu ludzi, którzy wyznają nawet dzisiaj wiarę w Chrystusa, udają się. W zeszłą środę byłem na zajęciach z angielskiego w jednej grupie i tam rozmawiamy. Jest taki człowiek tam, który, wiecie, do tej pory tak z tego, co myśmy rozmawiali, co mówili, wydawał mi się takim praktykującym katolikiem. Ale akurat nie był temat w podręczniku, pojawił się wizyty u wróżki. Więc ja pytam ich, czy ktoś z nich kiedykolwiek miał takie doświadczenie. Czy ktoś z nich korzystał z takich usług, czy znają kogoś, kto korzystał z takich usług. No i on mówi, że tak, że on sam korzysta, że tam wie, że to jest przeciwko wierze, wie o tym, mówi, sam on to rozumie, mówi, że moja religia się z tym nie zgadza, ale mówi, to działa. Wysyłam SMS-y z pytaniami i mówi, przysyłają mi odpowiedzi dokładnie na takie potrzeby, jakie mam. No i tak zaczęliśmy troszkę rozmawiać o tym, jakie to niebezpieczeństwo duchowe jest, jakie to, czy on sobie uświadamia tego. On w ogóle nie uświadamia sobie. Dla niego jest to po prostu forma jakiejś duchowej wiedzy, z której można skorzystać, chociaż wie, że jest to przeciwko jego własnej religii. Iluż to ludzi, kiedy nic, wszystko inne zawodzi, kiedy jakieś próbują lekarzy, próbują takiej czy innej pomocy i nic nie działa. I wtedy przychodzi ktoś, nie, Robert, przyszedł do ciebie i ja ci zamówię taką, co szepnie w ucho tylko i już będzie dziecko zdrowe. Iluż to ludzi w swej desperacji jest gotowych w takich momentach chwycić się choćby tej ciemnej strony duchowości i pogrążyć się jeszcze głębiej. Dobrze, że takiej rady mu nie dali. Chociaż widzimy, że Saul brnie tak daleko od Boga, tak daleko brnie w swoim odstępstwie, że pewnego dnia on sam uda się do wróżki. Poradę. Tak daleko odejdzie od Boga. Ci słudzy doradzili muzykę jako formę ukojenia jego zmysłów, jako formę jakiegoś odprężenia, jakiegoś oderwania od tego stanu umysłu, który go trapił. Ale zobaczcie, o ileż lepiej byłoby, gdyby doradzili mu, jeżeli jest to problem duchowy, jeżeli jest to problem od złego ducha, gdyby doradzili mu pokutę, gdyby doradzili mu pójście do Samuela i poproszenie go o wstawiennictwo. Zobaczcie, kiedy Saul u kresu swojego życia idzie do tej wróżki, przywołuje sobie ducha Samuela, żeby mu doradził, żeby mu pomógł. Tutaj za życia Samuela mógł się do niego zwrócić. Mógł rzeczywiście otrzymać jego pomoc, jego błogosławieństwo, jego wsparcie, jego radę. Mógł szukać przemiany na poziomie ducha. Bo jeśli, bracia, siostry, nasz problem jest duchowy, to tak jak w tym przykładzie muzyka czy inne rzeczy mogą w jakiś sposób nas na chwilę podnieść na duchu, w jakiś sposób na chwilę mogą, wydawałoby się, rozwiać ten problem, ale problem wraca. Nie następuje wyzwolenie, nie następuje przemiana, nie ma prawdziwego jakiegoś rozwiązania problemu. Jest tylko taki jakby środek przeciwkobólowy. Ale problem nadal pozostaje. Choroba ducha nadal pozostaje. Saul tego potrzebował, żeby ktoś do niego przyszedł i powiedział mu: Saulu, potrzebujesz do Boga się zwrócić. Przeprosić go za to, że zasmuciłeś jego ducha, że sprzeciwiłeś się jego duchowi. Ale niestety, jeśli pamiętacie, co wcześniej miało miejsce, Saul już dostał takie rady od samego Samuela, ale nie chciał ich słuchać. Raczej wolał kłamać Samuelowi w oczy, że wszystko jest w porządku, że on jest czysty, że on nie jest winny. Jakiś to problem, bracia, siostry, kiedy w kościele jeden członek gdzieś błądzi, gdzieś grzeszy, gdzieś się uwikła w jakiejś sprawie i drugi w miłości przychodzi i stara się pomóc. Jakże często nasza reakcja jest taka, czemu on się czepia, czemu on mnie krytykuje, co on jest lepszy ode mnie. I zamiast posłuchać, zamiast zastanowić się, zamiast wziąć sobie to do serca, co drugi mówi w miłości i rozważyć, czy przypadkiem nie ma w tym prawdy. Także często od razu reagujemy takim, zamykamy się w sobie i nie chcemy słuchać. I obawiamy się, że teraz tutaj będziemy wyglądali na gorszych, jeżeli przyznamy się do naszych błędów. Ale to jest jedyna droga zbawienia, jedyna droga ratunku w takich sytuacjach. Kiedy jesteśmy gotowi ukorzyć się, uniżyć się i zawołać: Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Tak jak Dawid, kiedy później on sam zgrzeszył. I gdy prorok Natan przyszedł i napomniał go, to widzimy, jaka była jego reakcja. Kiedy przyznał się do swego grzechu i głęboko pokutował i prosił: Panie, nie zabieraj mi swojego świętego ducha, ale odnów moje życie, odnów mnie, odnów mojego ducha. Daj mi na nowo radować się Twoim zbawieniem. Czy myślicie, że gdyby Saul to zrobił, nie otrzymałby tej samej odpowiedzi, którą Dawid otrzymał? Czy Bóg nie okazałby mu tej łaski, nie okazałby mu tego miłosierdzia, gdyby go wzywał ze szczerego, pokutującego serca? Oto Bóg mówi: jestem z każdym, który jest uniżonym i skruszonym duchem. Pan Jezus mówi: tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ale Saul był już w sytuacji, kiedy bardziej słuchał swoich sług niż rad Samuela. Wydało mu się to dobre. Wydała mu się to dobra rada. Tak jak wielu ludziom wydaje się, że jeśli zapełnią czymś swoje życie, że jeżeli odpędzą te trapiące ich umysły, te trapiące ich sumienia, ich dusze, złe rzeczy, wszystko będzie dobrze. Ilu ludzi nie potrafi być nawet cicho w swoim własnym domu? Ciągle coś musi grać, ciągle musi być jakieś rozproszenie, ciągle jakaś muzyka musi być, albo jakieś coś musi mówić, albo coś, jakieś obrazy muszą gdzieś być. Ilu ludzi nie potrafi po prostu być cicho? Kiedy jest cisza, gdzieś jakiś niepokój, gdzieś jakieś poczucie pustki, jakieś poczucie braku czegoś. I muszą ciągle być czymś bombardowani, ciągle być czymś rozpraszani, żeby nie móc się przyjrzeć nawet stanie własnej duszy i własnego serca. Iluż to ludzi nie potrafi spokojnie zasnąć, ponieważ gdy położą się, to te myśli zaczynają się kłębić, zaczynają się te rzeczy, które sprawiają, że nie mogą spać. I muszą brać środki nasenne, żeby ich otumanić i pozwolić im zasnąć. A dziś współczesny świat dostarcza nam całą serię takich rozpraszaczy. Nie trzeba daleko szukać. Już nie mówię o tych, którzy sięgają po alkohol, czy narkotyki, czy inne rzeczy, żeby zupełnie stracić świadomość tej rzeczywistości, choć na chwilę znaleźć się w jakimś nierealnym świecie, gdzie ponoć jest lepiej. Ale to nie jest rozwiązanie. To wraca. Przychodzi potem jeszcze większy kac. Przychodzi jeszcze większe, to wszystko gdzieś tam się gromadzi, to wszystko gdzieś tam siedzi w człowieku. I możesz pójść na piękny koncert i możesz na chwilę przeżyć euforię, uniesienia, możesz obejrzeć dobry film i możesz poczuć się jakoś bardziej bohaterski, bardziej nie wiem jaki, bo się utożsamisz z bohaterem. Ale się film kończy, koncert się kończy i wraca to, co było. Tak jak tutaj, ten duch w jakiś sposób ustępował, kiedy Dawid grał. Ale kiedy muzyka się kończyła, kiedy Dawid odkładał swoją harfę, duch wracał, przypadał z powrotem na Saula. Tak, Saul mówi: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym. I przyprowadźcie go do mnie. I tak jakby ci słudzy już mieli gotową odpowiedź, tak jakby już przychodząc z tą radą mieli upatrzonego, może nie, może był jakiś czas, jeden z nich, jeden z młodzieńców rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. No jest taki muzyk, mówi tam, w Betlejem. Zna się na grze, dobrze gra. Dodaje jeszcze, jest to dzielny rycerz i mąż waleczny. Więcej, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Zobaczcie, jakie świadectwo Dawid otrzymał od jednego ze sług Saula. Od człowieka, który, można powiedzieć, był na jego poziomie. Jego sąsiada, jego znajomego. Dzielny rycerz i mąż waleczny. Nie tylko muzyk, jest dobrym muzykiem, ale więcej. Dzielny rycerz i mąż waleczny. Kiedy Dawid wsławił się jako rycerz, jako mąż waleczny? Do tej pory czytaliśmy tylko, że pasał owce. Tutaj no, jest pewne, nie do końca wiadomo, skąd takie słowa o nim. Tutaj komentatorzy dyskutują na ten temat, jak to rozumieć. Niektórzy sugerują, że to, co tutaj ma miejsce, chronologicznie wydarzyło się nieco później, po zwycięstwie Dawida nad Goliatem, kiedy to zdobył sobie taką sławę. Natomiast natchniony autor tej księgi umieścił tutaj ten opis, aby nam pokazać, w jaki sposób Dawid trafia na służbę do Saula po swoim namaszczeniu, jak to Bóg suwerennie umieszcza Dawida w tym strategicznym miejscu. Inni natomiast próbują wyjaśnić ten termin dzielny rycerz i mąż waleczny tym, co miało miejsce na tych polach, gdzie później czytamy, jak Saulowi mówi o tym, że kiedy przychodził lew czy niedźwiedź, to Dawid tam własnymi rękami się z nimi rozprawiał. No, to niesamowite, to mało który rycerz i mąż waleczny coś takiego potrafi zrobić. Niektórzy jeszcze mówią, że może tak jak Jonatan, gdzieś tam były jakieś potyczki z Filistynami, być może Dawid czymś takim brał udział, ale nic o tym nie czytamy, więc są to tylko domysły. Tak naprawdę nie wiemy, skąd taką miał już sławę, jak to dokładnie było. W każdym razie, jeśli Dawid teraz trafia do pałacu, to z tego, co dalej czytamy w 17 rozdziału, ewidentnie wynika, że nie pozostał zbyt długo w pałacu, ale wrócił z powrotem do owiec. I później, jeśli tu jest zachowana chronologia, pojawia się i tam Saul jakby na nowo, kto to jest, czyli musiał upłynąć jakiś czas. Jak wiecie, w Słowie Bożym nie mamy dzień po dniu wszystkiego opisane, ale czasami są lata dzielące jeden wiersz od drugiego. Tutaj niestety nie mamy ścisłej chronologii i nie znamy tutaj okresu czasu, jakie upływają między jednym rozdziałem a drugim, czy nawet nieraz między wierszami. Zwróćmy natomiast na tym etapie uwagę na to, że Dawid posiada w sobie połączenie tych dwóch, wydawałoby się nam często, odmiennych cech. Z jednej strony utalentowany muzyk, a z drugiej strony dzielny rycerz i mąż waleczny. Jakby tak nie bardzo te dwie rzeczy nam się wydają, idą w parze. Ilu znacie takich dzielnych, jakichś wojowników, rycerzy z historii, którzy byli utalentowanymi muzykami, pianistami, skrzypkami czy innymi? To jakoś tak jedni z drugimi jakoś nie bardzo w tym samym towarzystwie siedzą. Tak? Muzycy to tam mają swoje te hale koncertowe i tak dalej, spotkania dystyngowane, eleganckie, delikatne rączki i tak dalej, a żołnierze tacy twardzi, tacy tam swoje tematy mają i zupełnie inny klimat. Nie? A tutaj mamy człowieka, który w jednym zdaniu czytamy zdolny muzyk i dzielny rycerz, mąż waleczny. Ciekawe zestawienie tych dwóch cech razem w jednym człowieku. I myślę, że to diament coś takiego posiadać. To naprawdę cenne. Dlatego, że jest wielu ludzi, którzy, wiecie, są jak ci rycerze tylko. Zawsze tacy, twardzi, zawsze gotowi. Wiecie, ktoś się im powie, to od razu mają odpowiedź i te. I po prostu tylko tą stronę w ich życiu widać. Po prostu zawsze twardzi. A z drugiej strony tacy, którzy takie mięczaki zawsze, zawsze się zgadzają. Zawsze tacy, nie ma w nich jakiejś takiej stabilności, jakiejś takiej solidności, jakiegoś takiego, wiecie, nie, to nie i koniec, tam nie będziesz mi tutaj przekonywał mnie. Jak ci mówię, że nie idę, to nie idę. Tylko, no dobra, niech ci będzie. Aż nie wiedzieć dziury w brzuchu. Taka po prostu zawsze taki... Dawid potrafił w sytuacjach, gdzie trzeba było być twardym, ale miał też wrażliwe serce. Był też człowiekiem, który kochał muzykę, miał rozkoszować się tym, co delikatne. Myślę, że jest to cecha, która doskonale, znowu, w której Dawid był cieniem tego doskonałości tego, jaką widzimy w Panu Jezusie Chrystusie. Gdzie widzimy Jego łagodność i cichość i uniżonego ducha, ale z drugiej strony też widzimy Jego słowa, gdzie widzimy Jego postawę, gdzie jest jak krzemień. Gdzie potrafi powiedzieć ludziom prosto w oczy takie rzeczy, których nikt by się nie ważył w tamtym czasie im powiedzieć. Widzimy Jego postawę, w której jak mówi nie, to nikt go nie przekona i nikt go nie zmieni. I jak mówi tak, to jest tak i idzie konsekwentnie za tym, co mówi. Czytamy też tutaj o Dawidzie, że był wymowny. Tak naprawdę w oryginale są to dwa hebrajskie słowa. Pierwsze z nich oznacza rozsądny, posiadający zrozumienie. Natomiast drugie słowo jest takim bardzo szerokim pojęciem, które może oznaczać słowo, rzecz, materia. Biblia Brzeska tak przekłada ten fragment. Roztropny w każdej sprawie. Natomiast Biblia Tysiąclecia mówi wyrażający się mądrze. I być może nie jesteśmy ani muzykalni, ani nie mieliśmy okazji wykazać się jakimś męstwem i rycerstwem, ale czy możemy stanąć na poziomie Dawida w tej kwestii? Czy jesteśmy ludźmi roztropnymi w każdej sprawie, wyrażającymi się mądrze? Czy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy posiadają rozsądek, którego potrzebujemy każdego dnia? Dawid był człowiekiem, który potrafił siedzieć całymi dniami z owcami, ale gdy znalazł się w pałacu, znalazł upodobanie u króla. I widzimy, że nie tylko u króla, ale w dalszej części widzimy, że i syn króla go pokochał jak swego brata i niemal wszyscy wokół króla kochali Dawida. Był człowiekiem, który potrafił się znaleźć, który posiadał taki zdrowy rozsądek, który panował nad swym językiem, który nie plótł, co przyszło mu na myśl, ale był rozsądny w swoich słowach. Umiał rozmawiać z królem, jak i z prostakiem. Czy nie potrzebujemy o to modlić się każdego dnia, bracia, siostry? O to, żeby Bóg obdarzał nas taką mądrością, takim rozsądkiem, żeby pomógł nam postawić straż przy naszych wargach i być rozsądnymi w naszym postępowaniu. Nie dawać się ponieść emocjom, nie dawać się ponieść tym wszystkim głosom, które nam mówią, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, powinieneś tak czy siak, ale mieć rozsądek, mieć rozróżnienie między tym, co dobre, a co złe, tym, co właściwe, a tym, co niszczy. Umieć wyłączyć te maszyny, które potrafią nami zawładnąć i kontrolować nas. mieć rozsądek, mieć tą rozwagę w tym, ile czasu poświęcamy na to czy na tamto. Chociażby w następnej kwestii, o której tutaj jest mowa o Dawidzie, że był urodziwy. Niektórzy z nas mogą być urodziwi, niektórzy nie tak bardzo, ale nie można nas za to winić, ponieważ to nie myśmy sami siebie uczynili, chociaż w jakiejś mierze przyłożyliśmy do tego rękę. Niektórym urosły brzuchy, niektórym włosy wypadły, bo smarowali je od młodości jakimiś lotionami. To moja mama mówi, tobie te włosy wypadły, bo ty te lotiony smarowałeś na dyskoteki. Dołożyliśmy rękę w taki czy w inny sposób do naszego wyglądu, ale w wielkiej mierze to nie od nas zależy. Takimi Bóg nas uczynił, jakimi jesteśmy. I z jednej strony jesteśmy ostrzegani przed takim nadmiernym przykładaniem wagi do tego, jak wyglądamy, ale to wcale nie oznacza, że teraz mamy być brzydcy i zaniedbani. I bracia, siostry, nawet w naszych zborach widzę po prostu jakieś takie skrajności. Z jednej strony wymalowane te siostry, włosy powykręcane we wszystkie możliwe sposoby, obwieszone jakimiś biżuterią i ciągle coś nowego i dyskutują o tym, co gdzie tam były i jaka okazja i co tam kupiły i tego. Po prostu śmieci i po prostu gonitwa za wiatrem. Z drugiej strony takie, które po prostu dopatrują swoją świętość w tym, że są brzydkie i zaniedbane i ciągle w tych samych łachach chodzą. I niektórzy, dla niektórych to obraz świętości. To wiecie, to naprawdę siostra tylko o duchowych rzeczach myśli, że straszy swoim wyglądem, jak wyjdzie na ulicę. To po prostu trzeba jakiegoś rozsądku. Nie chodzi o to, że teraz mamy być wszyscy muskularni, wysportowani, supermeni, ale z drugiej strony, jeśli trochę poćwiczysz w tygodniu, to ci tam zdrowie wyjdzie. To będziesz miał i zdrowszego ducha, i zdrowsze, trzeźwiejsze myślenie, niż jak siedzisz tylko cały dzień i się obżerasz chipsami i jakieś tłuste rzeczy i tak dalej. No, to trzeba jakiegoś po prostu rozsądku. W jakiejś mierze to też kształtuje nasz obraz, tak? Dawid był, czytamy, urodziwy, przyjemny dla oka. Nie był jakiś, wiecie, rozchełstany z włosami we wszystkie strony, rozwichrzonymi w jakimś worku. Nie. Wcześniej już czytaliśmy taki tutaj, ten mój, to chłopak urodziwy, przystojny gościu z niego jest. Więc tutaj potrzeba jakiegoś rozsądku, jakiejś równowagi. Nie przeginać w jedną ani w drugą stronę. Ale to, co najważniejsze, ten sługa powiedział na końcu. Pan jest z nim. I tak naprawdę to, co powiedział na końcu, stanowiło jakości tego wszystkiego, o czym była wcześniej mowa. Gdyby Bóg nie był z nim, mógł być wielkim rycerzem i muzykiem, ale to wszystko, kim by był, nic więcej. Ale przez łaskę Bożą, przez obecność Boga w jego życiu, to wszystko, co posiadał, stawało się narzędziem rozgłaszania tego, jakim jest Bóg. Bo to świadectwo, że Pan jest z nim, jest świadectwem tego wszystkiego, że to, co ma, jest wyrazem łaskawego działania Bożego w jego życiu. I ta łaska Boża, która była w nim, nie mogła być ukryta, ona się manifestowała. I ludzie wiedzieli, że Dawid to jest dobry muzyk, odważny facet, przystojny i bogobojny. Człowiek, który się boi Boga. Bracia i siostry, myślę, że każdy z nas chciałby, żeby ludzie mieli o nas takie myślenie i żeby od nas takie świadectwo wydawali. Że to jest człowiek, w którym są jakieś talenty. Człowiek, który potrafi coś zrobić. Człowiek, który potrafi to czy tamto i który się boi Boga. Który zna Boga, z którym jest Bóg, który chodzi z Bogiem. Dałby Bóg, żeby takie świadectwo było o nas, bracia, siostry. Tak jak Pan Jezus powiedział, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który jest w niebie. Żeby patrząc na was, widzieli to światło Boże. żeby mogli powiedzieć: tak, Bóg jest z nim, to człowiek, który chodzi z Bogiem. Łukasz dzwoni do mnie, nie wszyscy znają Łukasza. Łukasz to taki nasz brat, który tam w Szwecji siedzi od jakiegoś czasu, próbuje podreperować się finansowo i dzwoni do mnie i mówi: rozmawiałem z moim szefem i tam szef mówił, że w niedzielę będą pracować, ale do niego mówi: ty nie pracujesz w niedzielę. A Łukasz mówi: a czemu ja nie pracuję? A on mówi: ty w niedzielę czytasz Biblię. Myślę, dobrze. No to chwała Bogu, że takie ma o nim szef pojęcie, że on w niedzielę się czyta Biblię, a nie idzie do pracy. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I myślę, że Saul zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że właśnie zapraszał do swojego pałacu tego, o którym Samuel do niego powiedział: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. Znowu, jakże niewyśledzone Boże drogi. Saul zaprasza do swojego pałacu na służbę człowieka, który ma jego zastąpić, nawet nie mając o tym pojęcia. Zaprawdę, jak czytamy w Księdze Przypowieści, Pan kieruje krokami męża. I musimy dodać, zgodnie z tym wierszem, jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę. Na pewno trudno jest nam to wszystko zrozumieć, jak Bóg działa, jak Bóg prowadzi, jak Bóg układa te wszystkie okoliczności. Jedyne, co możemy powiedzieć, to stając z podziwem przed Bogiem i Jego suwerennością, zawołać z apostołem Pawłem: albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I ten, który, jak już powiedzieliśmy, został namaszczony na władcę, teraz został powołany, aby służyć. I ktoś powie: czemu tak, czemu tak? Tak jak powiedziałem, trudno jest nam wyśledzić wszystkie drogi Boże, ale tutaj myślę, że nie jest aż tak to skomplikowane. Dlatego, że Dawid jako sługa króla, będąc przy boku króla, mógł nauczyć się wielu rzeczy przydatnych później dla niego jako króla. Mógł widzieć rzeczy, których sam król nie mógł zobaczyć. A więc Bóg w swej opatrzności tak zaplanował, aby Dawid na jakiś czas był tam, na królewskim dworze. I mógł obserwować drogi, obserwować ludzi, obserwować, jak to tam się dzieje, jakie tam są, wiecie, te wszystkie dworskie intrygi i te wszystkie układy i to, jak kto z kim stoi, kto za kim tak naprawdę jest i jakim kto jest człowiekiem. Mógł to obserwować i zobaczyć, jakie tam są potrzeby, co tam, jak jeśli Bóg jego postawi kiedyś w tym miejscu, co można by zmienić, jak można by to inaczej. I zwróćcie też uwagę, że Dawid tutaj tak naprawdę nie wykonał żadnego ruchu w tym kierunku, aby się tam znaleźć. To nie było tak, że teraz Dawid ze swoim ojcem myśleli: no jak my teraz to zrealizujemy to? Wiecie, tak jak Jakub, tak? Kombinował. Jak tutaj teraz Bóg mi coś przyobiecał, Rebeka, oszukamy naszego ojca, założę na siebie futerko i pójdę i przygotuję potrawy i będę udawał Ezawa. Wykombinował sobie, jak tu zrealizować Boży zamysł, Boży plan. Ile to kłopotów pociągnęło ze sobą, ile łez, ile rozstań, ile udręki. Gdyby tylko czekali, jeśli Bóg już w łonie matki zapowiedział, że starszy będzie służył młodszemu, To czy człowiek musiał coś kombinować, musiał coś kręcić, musiał jakieś swoje sztuczki robić, żeby do tego doprowadzić? A my taką tendencję mamy czasami niestety. Że gdzieś tam, coś tam nam się wydaje, że to czy tamto mamy robić. Jeśli to jest z Boga, Słowo Boże mówi, spokojnie, spokojnie. Rozkoszuj się Panem. Służ Mu dobrze dzisiaj, tutaj, tam, gdzie teraz jesteś. A On poprowadzi cię dalej, On otworzy ci drogę. On cię pokieruje. Nie spiesz się, nie próbuj przyspieszać. Nie próbuj przejmować kontroli, nie próbuj teraz sterować wszystkim. Ale zaufaj Bogu. Zaufaj Mu, że On wszystko dobrze uczyni. Polegaj na Nim. Jakże ważne to dla nas jest, bracia, siostry. Niestety w swej naturze mamy tę tendencję, żeby przejmować kontrolę w nasze ręce i próbować po swojemu. I często później, co z tego wychodzi? Nieraz całe lata se plujemy w brodę, bo żeśmy chcieli się zabezpieczyć, bo chcieliśmy to czy tam. Dobrze chcieliśmy, nie to, że źle chcieliśmy, dobrze, ale po swojemu. I potem dźwigamy ten ciężar i wzdychamy obciążeni. Jeszcze kilka tutaj myśli i będziemy kończyć. Wiersz 20. Wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina, jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. Czytając te wiersze, maluje nam się tutaj taki piękny obraz tego, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. Kiedy Bóg uczynił człowieka, uczynił go jako władcę tego świata. Dał mu władzę nad zwierzętami, dał mu władzę nad swoim stworzeniem. Ale przez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi i oni utracili to królestwo. Chociaż nadal w jakiejś mierze pozostali, tak jak Saul pozostał królem. Tak i ludzie pozostali w jakiejś mierze tymi, którzy kontrolują stworzenie. To jednak utracili. To, co mieli na początku i co gorsza, stali się niewolnikami grzechu, który wstąpił w nich i wszedł na świat. Stali się niewolnikami szatana, dziećmi diabła. I tak jak Isaj posłał swojego namaszczonego syna z tymi prezentami do tego udręczonego króla, taki nasz Ojciec Niebiański posłał swojego syna, namaszczonego pomazańca, Mesjasza, z dobrymi darami do tego utrapionego przez złe duchy świata. Z chlebem i winem Isaj posłał swego syna. Jezus przyszedł i mówi, ja jestem chlebem życia. Jego ciało to chleb, który daje życie, jego krew. To wino, które przynosi oczyszczenie. Oto Pan Jezus przychodzi z własnej woli, aby służyć, nie aby Mu służono. Tak jak, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Podobnie jak Syn Człowieczy w Ewangelii Mateusza, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. I tutaj ten cały obraz jest, myślę, taką ilustracją tego, o czym czytamy też w liście do Filipian, gdzie czytamy, że nasz Pan Jezus Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I myślę, że dlatego tak wiele miejsca poświęcone jest Dawidowi, dlatego że jest on tym, o którym Pan Jezus mówi w tej rozmowie z uczonymi w Piśmie, że jakże to możliwe, że Mesjasz jest zarówno synem Dawida, jak i jego Panem. Dawid pod wieloma względami, w jego historii, w jego doświadczeniu, w jego życiu mamy całą masę obrazów Syna Dawidowego, Jezusa Chrystusa. I tutaj niemal w każdej jednej historii można się ich doszukiwać. W ten sposób, czytamy w wierszu 21, dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo. I Dawid został jego giermkiem. A więc i tutaj widzimy tą Bożą rękę nad Dawidem. Widzimy to, że te kolejne etapy tego, co tutaj się dzieje w taki, powiedzielibyśmy, zwyczajny sposób, są zaplanowane i realizowane przez Boga, który za kulisami działa, który prowadzi, który realizuje swój plan. Czytamy, że Saul bardzo go polubił i Dawid został jego giermkiem. Posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć, niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. Zaprawdę, jak mówią Księga Przypowieści, serce króla jest w ręku Pana, jak strumienie wód. On kieruje je dokąd chce. A więc i tutaj widzimy ten Boży zamysł w postawieniu Dawida tam, w daniu Saulowi nawet takiego przychylnego serca do Dawida. I tutaj też również powinniśmy być tego świadomi w naszym życiu, że jeśli są jacyś ludzie wokół nas, czy to szef pracy, czy to jak w rodzinie, czy nawet w kościele, którzy w jakiś sposób przychylnie na nas patrzą, są nam wsparciem, są nam pomocą, są w jakiejś mierze tym narzędziem, przez które Bóg błogosławi nasze życie. Wiedzmy, że to łaska Boża, że to Bóg daje nam przychylność w ich oczach, że to Bóg w swojej łaskawości błogosławi nam i bądźmy Jemu za to wdzięczni i chwalmy Go za to. Nie upatrujmy w sobie zbyt wiele, ale upatrujmy wiele w naszym Panu i w Jego łasce, której nam hojnie udziela. I ostatni wiersz, 23. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. W moich przygotowaniach do tego dzisiejszego kazania natrafiłem na całą masę ilustracji, jak to muzyka dokonywała niemal w cudzysłowie cudów w uzdrowieniu różnych ludzi z różnych dolegliwości. Całe książki zostały napisane na ten temat, o tym, jaką to muzyka potrafi mieć uzdrawiającą moc. Z drugiej strony myślę, że jest to przykre, że to narzędzie, którego Bóg używa, aby błogosławić człowieka, zostaje też przez ludzi użyte jako narzędzie zniszczenia człowieka. Jako narzędzie, które nie odpędza złe duchy, ale sprowadza złe duchy. Narzędzie, które odpycha dobrego ducha. I wiemy, że muzyka ma siłę przekazu, jest nośnikiem pewnej duchowej mocy, jeśli tak można powiedzieć, duchowej energii. Jest albo inspiracją do tego, co dobre, jest inspiracją do chwały, jest inspiracją do radości, albo jest jakimś hakiem, który ciągnie człowieka na samo dno piekła. Jakże musimy i w tej sferze uważać, czego słuchamy, aby ta muzyka, która rozbrzmiewa w naszych uszach i w naszych sercach, była muzyką, która rzeczywiście pociąga nas bliżej do Boga, która przynosi nam odświeżenie, która przynosi nam pokój, która przynosi nam jakieś poczucie bliskości z Bogiem i zachęca nas do tego, co dobre, aby nie była czymś, co wprowadza chaos, co wprowadza zamieszanie, co sprawia, że jesteśmy poddenerwowani, jesteśmy jacyś rozkojarzeni. Albo co gorsza, zaczynają nas trapić jakieś złe myśli. Zaczynamy wyobrażać sobie złe rzeczy, kierować nasze kroki ku zagładzie. W jakiś sposób ta gra Dawida przynosiła ukojenie Saulowi. I moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście była to tylko jakość tej muzyki? Czy był to rzeczywiście tylko ten muzyczny talent Dawida? Czy raczej nie stało za tym łaskawe jednak dla Saula błogosławieństwo Boże i działanie Boże, które Dawid przyniósł wraz z tym duchem, który był w Dawidzie? Wraz z tą modlitwą i z tą chwałą, którą Dawid czy wyśpiewywał, czy tylko w sercu zanosił do Boga, gdy grał w obecności Saula. Gdyż, jak wiemy, instrument może być słaby albo silny, może być szczególny albo nieszczególny, ale tak naprawdę każdy instrument bez błogosławieństwa Bożego niczego nie może dokonać. Nawet apostoł Paweł, który tak wiele dokonał dla Ewangelii, mówi: Paweł zasadził, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. Wzrost dał Bóg. To On sprawił, że nasze wysiłki, nasze poświęcenie, nasze cierpienie, nasze głoszenie, nasza praca przyniosły taki owoc, taki rezultat. Jak w innym miejscu świadczy, mówi, sami z siebie nawet pomyśleć nic nie możemy. Nic nie możemy zrobić. I mówi, przechodziłem, mówi Paweł, takie doświadczenia w swoim życiu i takie rzeczy, żeby sobie uświadomić, żeby nie na sobie samym polegać, ale na Bogu, który wskrzesza nawet z umarłych. I myślę, że i w tym przypadku było podobnie, że to Bóg posłużył się Dawidem, że to Bóg użył go, aby przynieść tą chwilową choćby ulgę w życiu Saula. I tak naprawdę to, co tutaj się działo z Saulem, było jedynie zapowiedzią tego, do czego Bóg powołał Dawida i do czego zamierzał go użyć. Bracia i siostry, ile błogosławieństw, ile wsparcia, ile posilenia, ile błogosławieństwa Bożego spłynęło na ludzi we wszystkich wiekach przez psalmy, które później, czy być może już w tym czasie, a może nawet wcześniej, już Dawid zaczął komponować. Ilu z nas, ilu ludzi, ilu męczenników, ilu cierpiących znalazło pocieszenie, znalazło ukojenie serca, znalazło pokój, znalazło zbawienie, słuchając słów psalmów, które Dawid skomponował, które Dawid zapisał pod natchnieniem Bożego Ducha. Jakimż to błogosławieństwem stało się dla nie wiemy ilu ludzi. I wciąż jest. I tak długo, jak Bóg pozwoli temu światu istnieć, te słowa zapisane na kartach Biblii nadal przynoszą ukojenie ludzkim sercom. Nadal przepędzają złe duchy i przynoszą ludziom pokój. Prowadzą ludzi do wiary w Boga. Prowadzą ludzi do trzeźwości umysłu. Prowadzą ludzi do miłości, pozwalają ludziom zbliżyć się do Boga, wielbić Boga, radować się Bogiem. Czy myślicie, że Dawid miał o tym pojęcie, kiedy tak skromnie zaczynał? Kiedy tam siedział i grał na tej harfie, jeszcze wcześniej na pastwisku? Kiedy spisywał te słowa, być może w takim własnym pragnieniu wyrażenia tej chwały, niezapomnienia tego, co miał na sercu. Że Bóg to weźmie i użyje w taki sposób. Bracie i siostro, nie wiemy, co Bóg może uczynić z tobą i ze mną. I z naszymi, w naszych oczach małymi rzeczami. W naszych oczach nieznaczącymi słowami, gestami, poświęceniami, darami. Rzeczami, które składamy Bogu, w naszym uwielbieniu. Jak Bóg może to wziąć, jak Bóg może tego użyć i przemienić życie ludzi wokół nas. Przemienić życie ludzi, o których nigdy nie będziemy wiedzieli. Iluż to jest takich Bożych pomazańców, Bożych sług, którzy jeszcze długo, długo po swej śmierci mówią i błogosławią i przynoszą niewypowiedziane Boże błogosławieństwa w życie innych. Bracia i siostry, póki czas mamy, czyńmy dobrze. Czyńmy dobrze. Tam, gdzie Bóg nas postawił, dołóżmy wszelkich starań, by podobać się Bogu, by Jego Duch mieszkał w nas, by Jego Duch działał w nas, by Jego Duch prowadził nas i używał nas tak, jak chce. Zaufajmy Bogu, czekajmy cierpliwie na Niego. Bądźmy jak ci, o których Izajasz mówi, że ci, którzy czekają na Pana, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Nowych sił, nowych sił, jak orły. Nabierają sił, podnoszą swe skrzydła. Jakże tego potrzebujemy, bracia, siostry. Nie wyprzedzać Boga. Nie działać w sile naszych ciał tylko, ale czekać na Niego, ufać Jemu i dzisiaj służyć Mu z całą gorliwością, tam, gdzie nas postawił. Czy to będzie w pałacu, czy to będzie na pastwisku, gdziekolwiek. Po prostu być Mu posłusznym, być Mu poddanym, być Mu wiernym. A On wszystko dobrze uczyni. Nie będzie to łatwe. Nie będą to tylko róże. Będą giganci, będą wyzwania ponad nasze siły. Ale jeśli Bóg jest z nami, tak jak był z Dawidem, któż przeciwko nam? Cóż nas może odłączyć od miłości Bożej? Cóż nas może pokonać? Czy przez życie, czy przez śmierć uwielbimy naszego Boga? Niechaj Bóg nam w tym dopomoże. Powstańmy do modlitwy, proszę. Panie, dziękujemy Tobie za bogactwo Twojego Słowa, za łaskawe działanie Twojego Ducha, które ożywia to Słowo, które nie pozostaje martwą literą, ale jest pokarmem dla naszych dusz. Jest światłem w tym ciemnym świecie. Panie nasz, prosimy, by i nasze życie było życiem sprawiedliwych, które jaśnieje coraz jaśniej, jak zorza, aż do białego dnia. Obyśmy nie byli jak Saul, który utracił Twe błogosławieństwo, utracił Twą obecność. Pozwolił, by jego życie pomazane, przeznaczone do zaszczytnych celów, zostało zrujnowane przez nieposłuszeństwo, przez egoizm, przez pychę. Zachowaj nas, Panie, i daj nam uczyć się od takich mężów jak Dawid. Daj, Panie, byśmy wstępowali w ich ślady wiary, w ich posłuszeństwo, w ich miłość do Ciebie, w ich zaufanie Tobie, aby też ludzie patrząc na nas mogli widzieć w nas Twoje dobre dzieło, aby widząc też nasze czyny mogli chwalić Ciebie, abyśmy my mogli stać się tymi, którzy przynoszą ulgę, którzy przynoszą ratunek, nie tylko tymczasowy, ale wieczny. Prosimy, kochany Panie, działaj w nas, prowadź nas, używaj nas ku chwale Twego imienia. Amen.